Serdecznie też witam czcigodnych księży i wszystkich pobożnych pątników, pielgrzymów. Mamy dzisiaj w naszej polskiej kulturze, katolickiej Polski, przepiękny dzień uroczystości Matki Bożej z Jasnej Góry, pomnożone przez obchodzenie 300-lecia koronacji jej świętej ikony. Pamiętajmy, koronacja ikony jasnogórskiej była pierwszą koronacją w historii Kościoła poza Rzymem, 1717. To dlatego dzisiaj cała katolicka Polska śpiewa Jasnogórska Pani, Tyś naszą patronką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. To jest nasza Matka. Ona wyjątkowo nas wybrała, ten naród. I dlatego przy dzisiejszym spotkaniu przez chwilę chcielibyśmy spojrzeć na jej osobę, abyśmy wiedzieli, kogo mamy, abyśmy umieli przez nią iść do Chrystusa. Pamiętajmy, jej osoba spina całą historię ludzkości jak klamra, święta klamra. Pierwszy moment w raju. Położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, jej potomstwem i twoim. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Kiedy człowiek zniszczył piękny plan Boży swoim grzechem, przychodzi Boży plan naprawy tego, bo jest Ojcem, bo kocha, bo zawsze przebacza. I w tym planie postawił Pan Bóg ją, niepokalaną. To był Boży plan, a Bożych planów, pamiętajmy, nikt nigdy nie zniszczy. I to mamy zapisane w pierwszej księdze Pisma Świętego, Starego Testamentu. A w ostatniej księdze Nowego Testamentu, w księdze Apokalipsy, gdzie Pan Jezus, jak święty Jan Apostoł, autor wyraźnie mówi, posłyszałem głos, to co posłyszysz i zobaczysz, napisz. I on opisuje tę wielką walkę dobra ze złem i kończy. Na koniec ujrzałem niewiastę z księżycem pod stopami, z koroną gwiazd 12 na głowie, wielką zwyciężczynię smoka. Moi kochani, to my wiemy, czym się historia skończy, bo Pan Bóg zechciał nam to objawić. My do tego w naszym życiu często musimy wracać, abyśmy byli spokojni. Bo my jesteśmy w tej drużynie, która wygrała niepokalanego baranka. I patrzmy w tym odrodzeniu planów Bożych, na pierwszym miejscu stoi ona. To taki Pan Bóg zaplanował plan. I my w nim uczestniczymy, będąc pod skrzydłami jej opieki. Królowej, ale i Matki. To żeby może podkreślić wielkość jej osoby, posłużę się takim porównaniem, które ma głęboką treść teologiczną. Pan Bóg stworzył trzy światy. Jeden ten, w którym my żyjemy. Na tej naszej maleńkiej planetce zawieszonej w kosmosie taki mamy piękny dom stworzony przez Ojca swoim dzieciom. Tyle piękna i tyle dobra. Świat pełen kwiatów, śpiewu ptaków, bogactwa fauny i flory. Bogactwa, które nam Pan Bóg zostawił w ziemi, aby nam się dobrze gospodarowało i dostatnio. To nam taki dom Pan Bóg dał tu. Piękny jest ten świat, czasem go tylko człowiek niszczy, albo nie umie w nim żyć, ciesząc się pokojem. Ale to inny problem. I stworzył Pan Bóg drugi świat. Świat, który będzie nam dany, którym nas zaskoczy nieskończona dobroć Boża. Świat wiecznego życia, bo my jesteśmy do tamtego życia stworzeni. To nasze życie jest epizodem, bardzo krótkim, podległym kategorii czasu. Tamten drugi świat my dziś nazywamy niebem, o którym Pan Jezus nam powiedział, abyśmy byli pewni. Mógł nam tego nie powiedzieć, domyślalibyśmy się, ale nam powiedział. Idę do Ojca, przygotuję wam miejsce. My tam nie pójdziemy na puste pole dorabiać się. Tam będzie wszystko gotowe. Tak nam Pan Jezus obiecał. I wezmę was do siebie. Dlatego my wiemy, gdzie idziemy i po co. Jaki nasz los. Jak my, chrześcijanie, tą prawdą się rzadko cieszymy, a powinniśmy. Bo co poza tą rzeczywistością dla nas jest w takim razie ważne? Nic. To, co Pan Jezus dodał w Ewangelii. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł. To święty Paweł apostoł. Jedyny w gronie apostołów, który miał cenzus naukowy. On był po skończonych studiach ówczesnych. Dlatego on potem tworzył teologię Kościoła. Między innymi wizję mistycznego ciała. To czytając jego listy, widzimy przeogromną zdolność tego człowieka. On w paru słowach potrafił przepięknie oddać wielką prawdę Bożą, taką czy inną. I w jednym z tych listów mówi: ja byłem w niebie. Czy z moim ciałem, dodaje, czy to moja dusza tam była? Nie wiem, ale ja tam byłem, ja. I słyszałem słowa, których się nie godzi powtarzać. I ten człowiek tak zdolny, tak bystry, który napisał najpiękniejszy epos o miłości w liście do Koryntian w 13 rozdziale. Na temat tego, co tam przeżył, nie pisze nic. To się nie da. Nie ma na to w rzeczywistości naszej odpowiednich pojęć. Wiemy, co on powiedział. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani w sercu człowiek nie potrafi sobie wyobrazić, co Pan Bóg przygotował tym, którzy go miłują. To taki jest ten drugi świat Boży, do którego my powolutku idziemy, który na nas czeka. A czeka na nas Ojciec z wielką tęsknotą, bo nam w objawieniu świętej Faustyny pokazał, jak nas kocha. Dopełnił Ewangelię. I stworzył Pan Bóg trzeci świat. Moglibyśmy powiedzieć ludzkim językiem dla siebie. Tym trzecim światem jest osoba Matki Bożej. Ona jest jedyną i wyjątkową. To jest jedyne stworzenie Boże, które wywyższa wszystkie inne swoją świętością i samo jest wywyższone. Ponad trony cherubinów i serubinów, mało, jest ich królową. To Pan Bóg, stwarzając Matkę Bożą, można tak powiedzieć, użył całej swojej wszechmocy, wszechwiedzy, wszechmiłości i wszystkich Bożych atrybutów dla nas niepojętych. I dlatego ona jest taką rzeczywistością, takim Bożym stworzeniem, wyniesiona ponad trony aniołów. To żeby może jeszcze głębiej spojrzeć na jej osobę, przytoczę przeżycie świątobliwego kapłana we Włoszech, który zmarł w połowie tamtego wieku, Ottavio Michelini. Ten kapłan tak pisze w swojej książce, jest wydana w Polsce, można dostać i przeczytać, a warto. Orędzie do moich kapłanów. Taki tytuł. A autor przed chwilą powiedziałem. Mówi on, że miał takie spotkania z Panem Jezusem, jak nasza święta Faustyna. Pewnego dnia, mówi, przyszła do mnie Matka Boża. I powiedziała mi: ja jestem wszystko wiedząca. Wszystko. To, co w niebie i co w kosmosie, i co na ziemi, i co w twoim i w moim życiu. Ona wszystko wie. Ja jestem wszędzie obecna. Tak mu powiedziała Maryja. To nie jest bilokacja jak u świętego ojca Pio, że był w dwóch miejscach naraz. Ona obecna jest wszędzie, w każdej sekundzie. Ja jestem wszystko mogąca uczynić. I dodała: z łaski Bożej. Moi kochani, Pan Bóg jej tak zaufał, że się podzielił z nią w pełni, w 100%. Niektórymi swoimi przymiotami boskimi, atrybutami. Wszechwiedzą, wszechobecnością, wszechmocnością. Tak mu Matka Boża powiedziała. A potem dodała to, kiedy ja przeczytałem, to mi po prostu ciarki stanęły na grzbiecie. Oczywiście jestem po studiach. Mariologieśmy studiowali. Zawsze miałem sobie wyobrażenie Matki Bożej tam, na przepięknym tronie u Syna. A więc najbliżej Trójcy Świętej. Nikt tak blisko nie jest ze stworzeń, jak ona. Taki miałem obraz. Tymczasem ksiądz Ottavio Michelini mówi tak: Matka Boża mi powiedziała: ja mieszkam w sercu Trójcy Najświętszej. To ręce opadają. Pan Bóg ją tak ukochał, że ją przytulił do siebie. Pamiętajmy, to jest taka rzeczywistość. to w zachwycie człowiek może tylko płakać, poznając taką prawdę. Umiejmy rozeznawać, kogo my mamy za mamę i królową. Dlatego nie dziwmy się, że w rzeczywistości Kościoła jej osoba jest wszędzie. Tyle świąt jej poświęconych. Tyle rozważań teologicznych, tyle dogmatów maryjnych. Tyle nabożeństw. Choćby nasz maj i październik. Patrzcie, 1000 lat temu mniej więcej przyszło wielkie rozdarcie w Kościele, w Królestwie Bożym, w Rodzinie Bożej. Prawosławie odłączyło się od Rzymu, gdzie króluje święty Piotr i jego następcy, któremu Pan Jezus powiedział: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego i Twoim następcom. Bo powiedział: jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Prawosławie do dzisiaj zachowało przepiękny kult Matki Bożej, pełny. Kiedy się słyszy ich akatysty, to serce się rozpływa. Do dzisiaj zachowali pełną prawdę objawienia. Wszystkie sakramenty, Eucharystię, wszystkie prawdy wiary. Różnimy się tylko tym, że oni mówią, każdy patriarcha w Kościele jest indywidualny, a my mówimy, na czele stoi Piotr, papież. 500 lat temu odszedł od Kościoła protestantyzm. Tam zgubiono kult Matki Bożej i przeczucie i przeżycie wielkości jej powołania. Co się stało z protestantyzmem? Porozbijali się, jest ich w tej chwili około 300 kościołów. Co pewien czas wyrastają nowe, bo jakiś tam powołany w cudzysłowie. Zostało im tylko dwa sakramenty, chrzest i bierzmowanie. Wszystko inne nie ma. Bo nie ma matki, tej, która zwyciężyła szatana. Kiedy przyszedł chrzest polski i pierwsi benedyktyni przynieśli do Polski głęboki, piękny kult Matki Bożej 1000 lat temu. I on ciągle w nas płonie. Nie zgasł. To 14 sierpnia w 1608 roku Wigilię Matki Bożej w Niebowziętej, w Neapolu, we Włoszech. Modlił się pobożny zakonnik jezuita, Julian Mancinelli. Klęcząc przed ołtarzem Matki Bożej, powiedział tak: Matko Boża, jutro Twoje najpiękniejsze święto. Chciałbym Ci prezent dać. Takie wezwanie w letanii loretańskiej, które by cię najpiękniej ucieszyło. I kiedy on to powiedział, posłyszał głos Matki Bożej: to dlaczego mnie nie nazywacie królową korony polskiej? Bo dlatego narodu ja mam swój plan. Tak dosłownie Matka Boża powiedziała w 1608 roku. On to przekazał polskiemu jezuicie, Wyskoczyło mi w tej chwili jego nazwisko z pamięci. On przyszedł do Polski, powiedział to Piotrowi Skardze, temu słynnemu autorowi kazań sejmowych, bo to też jezuita. Ten poszedł z tym do króla Zygmunta III Wazy. To się rozeszło błyskawicznie po Polsce. Moi kochani, w tamtym czasie, jak jakiś ogromny walec przeszedł przed Rzeczpospolitą, wielki czas protestantyzmu. Większość kościołów w Polsce wtedy to były kirchy protestanckie. Tak, nasza szlachta była zafascynowana wielką władzą, jakie protestantyzm dawał rządzącym. Po tym fakcie, jak w ciepły wiosenny dzień niknie śnieg, tak znikł protestantyzm w Polsce. Wszyscy w zasadzie, w małym procencie tylko zostało, wrócili do kościoła. Otworzono kościoły jako katolickie, nie kirchy. W 2 lata potem, w 1610 roku, Julian Mancinelli przyszedł do Polski. I 8 maja na święto świętego Stanisława odprawiał mszę święto przy jego ołtarzu na Wawelu za Polskę. Po tej mszy świętej powiedział: kiedy odprawiałem mszę świętą, do ołtarza przyszła Matka Boża w stroju królowej. On ją widział, ludzie nie. Uśmiechnęła się do mnie i powiedziała: dziękuję ci bardzo, żeś tę mszę za Polskę odprawiał. Jak się Krakusi o tym dowiedzieli, z wdzięczności Matce Bożej na wyższej wieży Kościoła Mariackiego uwili Matce Bożej koronę z miedzi. I ona tam do dzisiaj jest. Kto był w Krakowie, to ją widział. Żebyśmy wiedzieli, jakie pochodzenie jest tej korony. To dlatego od tamtego czasu, a ja sądzę od chrztu, idzie Matka Boża przez Polskę. Kiedyś byłem wikariuszem w latach 60. parafii Kumów koło Chełma Lubelskiego. Piękna parafia, dawna siedziba biskupa Dzięcielskiego z pięknym kościołem. Proboszczem wtedy był świętej pamięci ksiądz Leon Szubartowski. On był święcony w 1935 roku, czy czwartym. I on mi powiedział: księże Jasiu, bo tak się do mnie zwraca, przed wojną, ile razy myśmy się, księża, spotkali na odpuście, w innych sytuacjach, zawsze była dyskusja o proroctwie, który powiedział święty Jan Bosko. Święty Jan Bosko zmarł w roku 1888, koniec XIX wieku. Święty Jan Bosko powiedział: przyjdzie czas, kiedy po Polsce będzie wędrowała Matka Boża. Ponieważ on już był wtedy ogłoszony świętym, uważaliśmy, że to jego proroctwo jest prawdą. I dyskutowaliśmy wśród księży, jak to będzie. Matka Boża będzie chodziła po drogach w Polsce, ścieżkami. Pewnego dnia prawie biegiem przychodzi do mnie ksiądz Leon, złożył ręce. Księże Jasiu, doczekałem. Polska i Matka Boża idzie przez Polskę. Prymas tysiąclecia otworzył wędrówkę. Kopii ikony świętej z Jasnej Góry, która wędruje bez przerwy. Już te kilkadziesiąt lat. Mówi, ja tego dożyłem. Pamiętajmy, musimy widzieć pewne prawdy, pewne fakty. Bo Pan Jezus w Ewangelii nam wyraźnie powiedział. Umiejcie czytać znaki czasów. Bo to są znaki Boże. To Pan Jezus wyraźnie się powoływał w nauczaniu. Jeśli nie wierzycie moim słowom, wierzcie cudom. A one będą w każdym pokoleniu ludzi do końca świata. Bo Pan Jezus to wyraźnie potwierdził. Odchodząc do nieba powiedział apostołom. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Mocą tej władzy wysyłam was. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. W ślad za wami cuda pójdą. I one są. Były i będą. Zawsze. Umiejmy mieć otwarte oczy i otwarte serca i widzieć, jak Pan Bóg kieruje historią człowieka. Całych narodów, całej ludzkości i indywidualnego każdego, ciebie, mnie, każdą i każdego z nas. My w tej Bożej rzeczywistości żyjemy i są ludzie, którzy mają wielką łaskę wiary i są spokojni. To dzisiaj możemy przywołać w świętym sierpniu zwycięstwo w 20 roku. To był cud. Polska miała 2 lata istnienia, złożona z 3 zaborów, z 3 kultur, z 3 języków, osobnych z 3 gospodarek. To było wszystko dopiero sklejone. A poszła armia ponadmilionowa. I myśmy tę armię pokonali. Jak to możliwe było? Piłsudski. Niech mu Pan Bóg wielką nagrodę da. Powiedział kardynałowi Kakowskiemu w Warszawie. Eminencjo, kiedy myślę o tej wojnie, to nie wiem, jak my się ją wygrali. To nie był tylko jeden cud w osobie. W nocy z 14 na 15 sierpnia. Cała ta kampania to był wielki cud Boży. To cały naród wtedy zerwał się do modlitwy i do obrony. Ochotnicy jak w dym szli na front. Polskich żołnierzy w tej wojnie zginęło około 100 tysięcy. Mój najstarszy brat, Wicenty, szedł z Piłsudskiem aż do Kijowa, a potem opowiadał, jak Budionny ich z powrotem gnał. To umierający kardynał Chląd, prymas, 30 października w 1948 roku powiedział tak. Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to przez Maryję. To był wielki wizjoner, można by powiedzieć prorok. I wyobraźcie sobie tego samego dnia, 30 lat potem, w Rzymie obejmuje oficjalnie tron papieża Polak Jan Paweł II, święty. Pamiętajmy, to jest znak Boży. My te znaki musimy umieć czytać i zachować w sercu. W czasach gierkowskich naród się obudził i tysiące ludzi szło pielgrzymkami na Jasną Górę, na Matkę Bożą Zielną. Nie mogli tego zdzierżyć komuniści i wymyślili. autostradę szybkiego ruchu przez środek miasta. Przecież głupota. Ale im nie chodziło o autostradę. Przeciąć aleję Najświętszej Marii Panny. I pod autostradą zrobić wąziutkie przejście podziemne. Niech się tam tłoczą te pielgrzymki. Całymi dniami i nocami, zanim te siodce przejdą na drugą stronę. Wielu mówiło, patrzcie, zniszczą nam tą piękną tradycję. Ale ktoś z większą wiarą powiedział tak, nie bójcie się. Podnieśli rękę na Matkę Bożą, posypie się. I posypało się. Najpierw z urzędu został zdjęty wojewoda częstochowski, a po nim niedługo Gierek. No i do dzisiaj autostrady tam nie ma. Bo ona czuwa nad tym narodem, bo go wybrała. To patrzmy, jak żyją wszystkie maryjne sanktuaria, miejsca w Polsce, gdzie ona chce być. Mamy stulecie objawień fatimskich. W jednym z tych objawień Matka Boża powiedziała: dzieci, powiedzcie ludziom, żeby przychodzili tu na to miejsce, gdzie mnie widzicie, bo ja tu na ludzi będę czekała. I już 100 lat, około 5 milionów ludzi rocznie do Fatimy jedzie. Każdy ma świadomość, pojadę tam, tam na mnie Matka Boża czeka. I takie miejsca, gdzie Matka Boża czeka na swoje dzieci, to są te nasze polskie sanktuaria. Na czele z Jasną Górą, z Licheniem, z tym miejscem, z naszą bombolnicą w Lubelszczyźnie i wszędzie indziej. Bo pamiętajmy, w prywatnym objawieniu Matka Boża powiedziała: gdybyście wiedzieli, jak was kocham, to byście się z radości popłakali. Jest Matką. To, jak wspomniałem na początku, jej osobę i jej rolę Pan Bóg zaplanował na początku dziejów ludzkości. I ona się wypełnia. I będzie się wypełniała do końca. To przecież w tej Fatimie Matka Boża dzieciom powiedziała trzy tajemnice i na koniec dodała: na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Potwierdziła apokalipsę. Ujrzałem niewiastę obleczoną w słońce z koroną gwiazd 12 na głowie. My to musimy widzieć, my w tym uczestniczymy. Ta nasza droga życia jest taka króciutka. 70, 80, może czasem parę lat więcej. Ale Pan Bóg nas stworzył do tamtego życia, do tamtego świata, o czymśmy sobie już wspomnieli. Dlatego chrześcijanin czy chrześcijanka to człowiek, który żyje ciągłą radością, bo wygrał za nas los na krzyżu niepokalany baranek. Krew moja będzie przelana na obmycie waszych grzechów. Patrzcie, idzie człowiek przez życie i potyka się moralnie. To mu nie wyjdzie, tamto nie wyszło. Tu upadł w błotko. Idzie do spowiedzi i po spowiedzi odchodzi święty, napełniony Duchem Świętym. Tamtego nie ma. Pan Jezus zapłacił już. A wszystko dobro w jego życiu po spowiedzi odżywa. Każde zdrowaś Mario, każda praca, każde cierpienie, całe życie. Taki mamy los. Taką mamy szczęśliwą drogę. Zły na to patrząc boleje, zżyta zębami sinieje, jak przetłumaczył Kochanowski psalm. Taka jest rzeczywistość. Natrudzi się, nalata wkoło człowieka, a potem człowiek wychodzi i on wszystko przegrał. Musi zaczynać od nowa. To jak wspomniałem, Pan Jezus powiedział, w ślad za wami cuda pójdą. Jestem w Bombolnicy od koronacji 38 lat. Za tydzień będziemy mieli główne uroczystości rocznicowe 39 roku koronacji. Przyszedłem tam od razu po koronacji i od koronacji spisujemy wielkie znaki Boże, łaski, cuda w Księdze Łask. Ja już nie jestem proboszczem, mam swoje lata, ale księgę dalej prowadzę. Do dzisiaj mam od koronacji 273 wpisów takich wielkich cudów i łask. Dzisiaj mija 3 tygodnie. Przyjechała do Matki Bożej w Bombolnicy Oliwia, dziewczyna 20 parę lat, z Milejowa. To jest taka miejscowość na wschód od Lublina. Tam są wielkie zakłady przetworów owocowych. Przyjechała z mamą i ze swoim księdzem. W kwietniu w tym roku, jak potem mówiła, zawiał ją wiatr. Poczuła takie zimno i od tego momentu nogi zaczynały jej odmawiać posłuszeństwa. Coraz, z każdym miesiącem były coraz bardziej niewładne. Do Bombolnicy przyjechała już o 2 kulach. Na nogi stanąć nie mogła. Była i w klinice lubelskiej, gdzie kto co doradził, nic nie pomagało. Nogi coraz bardziej stawały się nieżywe. Była u spowiedzi, u Komunii Świętej, po modlitwie przed Matką Bożą i po błogosławieństwie. Oni wyszli z cudownej kaplicy, bo kaplica poza bazyliką jest osobno kilkadziesiąt metrów obok. Ja jeszcze zostałem w kaplicy. Po jakimś czasie wychodzę, patrzę, jej mama stoi na schodach przy kaplicy. Zobaczyła mnie wychodzącego i mówi, proszę księdza, Oliwia poszła do kiosku kupować różaniec, ale laski trzyma w ręce. W jednym momencie nogi ożyły. To jest jedno z ostatnich, prawda? Mamy bardzo, najbardziej liczne są uzdrowienia z raka. Są też uzdrowienia z nałogów. Jakieś 3 lata temu, może 4, przyjechało małżeństwo. Bardzo zamożni ludzie. Oboje, jak powiedziała ona, pijemy jak szewce. Na odwyku, inne jakieś, prawda, sytuacje, nic nie pomagało. Przyjechali do Matki Bożej. Pomodliliśmy się, odjechali. Za jakiś rok przyjechali oboje. Z pięknym koszem białych róż, kilkadziesiąt. Proszę księdza, przyjechaliśmy Matce Bożej podziękować. Jakśmy wrócili z Bombolnicy, żadne z nas alkoholu nie dotknęło. Jesteśmy uratowani. W jakiś raz, rok potem przyjechał ten pan sam ze swoim pracownikiem. Proszę księdza, bardzo zacny człowiek, dużej klasy fachowiec. Nie może rzucić. Dlatego dziś tu przywiozłem go. Po modlitwie pojechali. Parę miesięcy temu przyjechał z następnym. Tamten nie pije. Wiozłem drugiego. Pojechali. Co dalej? Nie wiem. Bo do dzisiaj nie ma znaku, nic nie powiedzieli. Mamy bardzo dużo urodzonych dzieci w małżeństwach bezdzietnych. Parę lat temu jestem w domu, telefon. Biorę słuchawkę. Odzywa się mój kolega, ksiądz Robert Muszyński. Wtedy był wikariuszem w parafii Świętego Krzyża w Lublinie. On dłuższy czas był kapelanem w szpitalu chorób ocznych w klinice na Chmielnej w Lublinie. Poznał tam wszystkich lekarzy, no bo chodził, prawda, i do miejsca, gdzie lekarze sobie, prawda, rozmawiali. Ksiądz biskup potem go przeniósł właśnie do Świętego Krzyża na wschód od części Lublina i daleko tam, więc kto inny został kapelanem. Opowiada mi pewnego razu, to było w październiku. Idę ulicą, sprzeciwka idzie pani doktor Jankowska. Ponieważ my się znali z kliniki, zatrzymaliśmy się na chwilę. Rozmawiamy i w pewnym momencie pytam: pani doktor, jak tam się pani żyje? A ona mówi tak: proszę księdza, jestem bardzo zadowolona z mojej pracy zawodowej. Tylu ludziom uratowałam wzrok. Mówi, mam takie wielkie uznanie moich kolegów lekarzy. Ale w osobistym życiu, proszę księdza, jestem taka gorzka. 20 lat po ślubie. Ludzie pod 50. Nie mamy dzieci. I wtedy ksiądz Robert mówi, proszę pani, jedźmy do wąwolnicy. No i ona powiedziała, jak najbardziej. No i on zadzwonił do mnie. Chcemy przyjechać, przyjedźcie. Przyjechali. On im odprawił mszę świętą, łaskę macierzyństwa. Byli też u spowiedzi u Komunii Świętej. Pojechali. Za jakiś rok telefon, biorę słuchawkę. Ksiądz Robert. Proszę księdza, muszę coś ważnego księdzu powiedzieć. Dopiero położyłem słuchawkę. Dzwonił do mnie mąż tego małżeństwa, co myśmy w październiku u Matki Bożej byli. Ja mówię, pamiętam. Zadzwonił do mnie i mówi tak: proszę księdza, dzwonię do księdza ze szpitala. Jeszcze do nikogo z najbliższych nie dzwoniłem, bo ksiądz ma w tym wielki udział. Przed chwilą urodziły nam się dwa syny bliźniaki. Jesteśmy z żoną w niebo wzięci. My mamy już całą rodzinę. Tego dnia pamiętam, u nas wieczorem na herbacie było kilkunastu księży. Już nie pamiętam, jaki to był, prawda, problem. Pijemy herbatę i ja to księżom opowiedziałam, tylko troszkę dokładniej, prawda, szczegółami. Skończyłem, jeden z księży, sąsiad, ksiądz Michał z parafii Grabówki, mówi tak: po coście leźli do kaplicy we dwóch? Poszedł był jeden, było jedno. Poszliście we dwóch? No to bliźniaki. Nasz proboszcz posłyszał, mówi: dobrze was pięciu nie poszło, prawda? Parę miesięcy temu byli u Matki Bożej, u mnie, prawda, państwo Jankowscy. On też jest lekarzem, tylko w innej branży. No i też im to mówiłem. Chłopaki już takie budrysy, prawda? Bo moi kochani, my żyjemy w takiej Bożej rzeczywistości. Ukochani przez Ojca. Dajmy się kochać. Żyjmy święcie. Amen.